Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13:30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Czy jesteście państwo wyspani? Pytam nie bez powodu, zresztą takie pytanie słyszymy na przykład w pracy. A co ty taka niewyspana? Co ty taki niewyspany? Tak jakoś wyglądasz? No albo sami to komunikujemy, zanim ktoś spyta, ale ja dzisiaj niewyspana, niewyspany jestem, naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. No niestety badania pokazują, że śpimy coraz gorzej. Z ostatniego raportu Sen Polaków, straty dla gospodarki, edycja 2025, wynika, że rośnie liczba osób cierpiących na zaburzenia snu. Zadowolenie z jakości swego snu wyraził niespełna 53% badanych, i to mniej niż w ubiegłym roku, a na problemy ze snem skarży się ponad 41% ankietowanych. Reszta nie ma zdania, może po prostu w ogóle ta reszta się nad tym nie zastanawia. Ale niewątpliwie problem jest i trzeba się nim zająć, dlatego zaprosiłam do studia ekspertów. To dr Agnieszka Kułak-Bejda, psychiatra z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I psycholog, psychoterapeuta specjalizująca się w tym temacie, Ewelina Gawenda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To naprawdę ważna sprawa, dlatego proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na początek powiedzmy jednak, wiem, że pani psycholog Ewelina Gawenda się tym zajmuje. Czym w ogóle jest sen? Co się z nami dzieje, gdy śpimy? Co oznaczają te poszczególne fazy snu? Słyszymy REM, faza snu głębokiego, ale nigdy tak dokładnie nie wnikamy. To proszę nam to wszystko objaśnić.
Jeżeli chodzi o sen od takiej strony bardziej pracy mózgu, no to tak jak już pani wspomniała, dzieli się on na dwie fazy, fazę non-REM i fazę REM. I w fazie REM mamy, charakterystyczny jest ruch gałek ocznych, taki bardzo szybki ruch gałek ocznych, coś czego nie ma w fazie non-REM. I faza REM w sumie jest też taką fazą, gdzie bardzo wzrasta metabolizm mózgu i tak naprawdę wzrastają fale mózgowe, częstotliwość fal mózgowych. Jest to, można powiedzieć, stan czuwania wręcz. Jak sobie spojrzymy na wykresy fal mózgowych, to są one praktycznie takie same jak w stanie czuwania. W fazie non-REM natomiast ta częstotliwość się bardzo obniża i te dwie fazy są bardzo różne od siebie i występują naprzemiennie w ciągu całej nocy. W takich cyklach 90-minutowych. Dobrze by było, jeżeli chcielibyśmy się wyspać, żeby tych cykli było przynajmniej 5, tak się mówi, że to jest taki 8-godzinny zdrowy sen, gdzie przebywamy właśnie 5 takich 90-minutowych cykli. I oba te cykle są ważne dla naszego zdrowia.
Nie jest tak, że któraś faza jest ważniejsza.
Nie. Oba są ważne, mają diametralnie różne funkcje. Faza non-REM zajmuje się utrwalaniem wspomnień z dnia poprzedniego, konsolidacją pamięci, przenoszenia tych informacji z pamięci takiej krótkotrwałej do długotrwałej i usuwaniem połączeń neuronalnych. Natomiast faza REM z kolei już nie zajmuje się konsolidacją, a bardziej tworzy nowe połączenia. Czyli można powiedzieć, że to, co zostało skonsolidowane w fazie non-REM, w fazie REM ulega przemieszaniu i połączeniu z naszymi wspomnieniami wcześniejszymi. Z całego naszego życia tak naprawdę. I co jest bardzo ciekawe i też myślę ważne, jeżeli chodzi o marzenia senne, to że w tej fazie REM ośrodki w mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie racjonalne, czyli kora przedczołowa, ulegają dezaktywacji. Dlatego sny są takie nielogiczne i dlatego te połączenia, które powstają i neuronalne, często prowadzą do nowych, twórczych, abstrakcyjnych wniosków albo właśnie obrazów sennych.
A od czego to zależy, że czasami tylko śpimy, a czasami też śnimy? Czy mamy w ogóle jakikolwiek wpływ na to? Czasami się budzimy i ojej, ile filmów fabularnych nam się zdarzyło tej nocy, a czasami po prostu nic, zero.
To znaczy, to nie jest tak, że nie śnimy. Każdy z nas śni, natomiast nie każdy z nas te sny pamięta. I nie ma czegoś takiego jak brak snów. To jest po prostu niepamięć snów, więc jeżeli ktoś się budzi i mówi, że nie śnił, to tak naprawdę mówi, nie pamiętam, o czym śniłem. I to jest taka umiejętność, którą można wytrenować.
Żeby śnić, to lepiej...
Tak, żeby pamiętać sny.
A to lepiej pamiętać niż nie pamiętać?
Myślę, że tak.
Dlaczego?
Myślę, że tak, ponieważ w naszych snach pokazywane są na przykład, tak z mojego punktu widzenia, takiego głównie terapeutycznego, bo ten mnie najbardziej interesuje, różne nasze...
Bo pani się zajmuje terapią snu, tak? Znaczy, nie. Terapia snu, czy...
Psychoterapia i wykorzystuje też pracę ze snami jako jedno z narzędzi terapeutycznych. I w snach możemy obserwować, co właśnie mnie najbardziej interesuje, różne negatywne wzorce, które rządzą naszym życiem na poziomie nieświadomym. I nie mamy ich świadomości i w snach one nam się ukazują.
Czyli możemy przez, że tak powiem, rozumienie swoich snów też bardziej poznać siebie,
oczywiście,
swoje problemy na przykład?
Zdecydowanie. Ponieważ w marzeniach sennych to jest język nieświadomości, więc te obrazy, które się tam pojawiają, pokazują nam, co tak naprawdę dzieje się w tej części naszego umysłu, której my nie jesteśmy świadomi.
No, czyli te sny są bardzo ważne.
Więc jest to źródło wiedzy o nas samych, jeżeli chcemy się tym zająć i z tym pracować. Możemy też, pracując z tymi snami, przepracowywać różne negatywne wzorce. Jakiś negatywny wpływ relacji z ojcem na nasze życie. Negatywny wpływ relacji z matką na nasze życie. To wszystko jest w tych snach. I pracując z tymi obrazami, możemy to transformować.
Niesamowite. A proszę powiedzieć, dlaczego czasami smartwatch wysyła nam taki komunikat, no długość snu była wystarczająca, ale faza REM zbyt krótka. Możesz odczuwać duże zmęczenie w ciągu dnia. I zawsze o tej fazie REM, że można się wyspać, nie wyspać się, 10 godzin można spać, faza REM za krótka, nie było dobrze. Smartwatch mówi, będziesz się źle czuł. No i od razu człowiek tak się czuje, jak on mówi. Co to znaczy? Znaczy, że ta faza REM jest jednak taka, no, decydująca?
Ja myślę, że, tak jak mówiłam wcześniej, obie fazy są bardzo potrzebne i każda z nich pełni inną funkcję. Faza REM jest nam niezbędna, żeby do takiego, ja bym powiedziała, twórczego myślenia, bo w fazie REM wspomnienia z dnia poprzedniego łączą się z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, czyli następuje integracja. Co się nie dzieje w fazie non-REM? Ponieważ w fazie non-REM utrwaleniu ulegają wspomnienia z dnia poprzedniego.
Ale dlaczego wpływa to na nasze samopoczucie?
Ponieważ czujemy się lepiej, kiedy jesteśmy zintegrowani. Tak? Jesteśmy bardziej spójni. Jesteśmy jakby nasze doświadczenia z dnia poprzedniego są zintegrowane, nasze wspomnienia, nasze emocje są zintegrowane z całością naszej osoby. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że faza REM, co też jest bardzo ważne, podczas marzeń sennych, to jest w ogóle jedyny moment w ciągu całej doby 24-godzinnej, kiedy w naszym mózgu nie ma noradrenaliny. Podczas właśnie snu REM. A noradrenalina jest molekułą związaną ze stresem. Więc my śniąc przetwarzamy różne emocje, różne wydarzenia, z którymi z dnia poprzedniego, prawda, z którymi były związane jakieś emocjonalne, trudne doświadczenia, my sobie to przetwarzamy we śnie, natomiast śniąc, to jest trochę taki łagodzący balsam, nie doświadczamy tych trudnych emocji, więc te doświadczenia ulegają jakby takiemu wygładzeniu, ukojeniu, jesteśmy kojeni. Dzięki temu, że to jest takie bezpieczne środowisko pozbawione stresu.
Niesamowite, a dla wielu z nas jednak sen to synonim regeneracji. No trzeba się wyspać, żeby się zregenerować, prawda, pani doktora? Dlaczego my w ogóle musimy spać? No bo musimy, prawda?
Tak, jak najbardziej, bo to jest taka nieodłączna część naszego funkcjonowania, naszego całego organizmu. Tak jak było wspomniane wcześniej, mózg wtedy odpoczywa, regeneruje się, tworzą się nowe połączenia w mózgu, ale to także jest proces, który jest ważny dla całego naszego organizmu, dla całej naszej somatyki. Bo przecież jeśli będziemy dobrze spać, jeśli ten rytm okołodobowy, bo teraz też jest taki trend, żeby właśnie to tak nazywać rytmem okołodobowym, niedobowym, bo każdy ma inny jednak i są te przesunięcia czasowe, żeby był zachowany jak najlepiej, ponieważ tak, poprawia się wtedy nasza odporność. Zależnie także od rytmu tego okołodobowego jest wydzielanie hormonów, które mają także istotne znaczenie dla naszego organizmu. Kortyzol jest wydzielany dobowo, melatonina także, która ten sen podtrzymuje. I nasza odporność także może szwankować, jeśli my będziemy źle spać. Co więcej, nawet są teraz takie badania niedawno opublikowane, że nawet jakość naszych posiłków, jakość naszej flory bakteryjnej wpływa negatywnie albo pozytywnie na to, jaka będzie jakość naszego snu. Więc tak naprawdę nie można oddzielić mózgu, spania od reszty ciała, bo jesteśmy systemem naczyń połączonych, gdzie jedno od drugiego zależy, jedno na drugie wpływa. I też ta jakość snu jest istotna dla naszej psychiki, bo też jeśli będzie ten sen zaburzony albo zły jakościowo, będzie więcej zaburzeń depresyjnych, stanów lękowych i w ogóle też te zaburzenia snu, tego rytmu okołodobowego...
Odporność chyba nam się zmniejsza.
Tak, no bo to też wpływy właśnie na to wydzielanie dobowe kortyzolu. I też bardzo często właśnie zaburzenia snu są objawem, który sugeruje inną patologię naszego organizmu, tak? Czy to ból może wybudzać, tak? I ból jest przyczyną tego, że ten sen jest jakościowo zły. Albo na przykład wybudzamy się przedwcześnie, no to bardzo często jest to łączone z objawami depresyjnymi. Nie jesteśmy w stanie zasnąć, mamy natłok myśli. Jest to typowe dla zaburzeń lękowych.
Tak więc nie ma wątpliwości, że bez snu nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Zatem to już pani doktor zaczęła. Warto zastanowić się, dlaczego mamy z tym problem.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę szybciutko z przywołanego przeze mnie raportu tegorocznego. Sen Polaków, straty dla gospodarki, wynika, że problemy ze snem ma ponad 41% ankietowanych. To bardzo dużo, bo ja zawsze jeszcze zwracam uwagę na tych, którzy nie mają zdania. Bo ci, którzy nie mają zdania, to pewnie w ogóle nie analizują tej sprawy. Z czego to wynika? Już pani doktor zaczęła. Ale z czego jeszcze? Tak się dużo mówi o tych niebieskich ekranach, o tych telefonach, że my przecież cały czas jesteśmy przyklejeni, a wieczorem sobie robimy takie intensywne sesje, wyłączamy telefon i idziemy spać. To rzeczywiście ma aż takie znaczenie, tak destrukcyjnie wpływa na nasz sen, czy to trochę przesada?
Myślę, że to ma znaczący wpływ, bo stymuluje nasz mózg, tak? A z drugiej strony bardzo często taki mózg już przyzwyczajony do takiej ekspozycji tego stymulowania potrzebuje. Albo też nasz rytm dnia, to jak żyjemy, jak pracujemy, co robimy, jaki natłok obowiązków mamy, powoduje, że w taki sposób chcemy odreagować. I w momencie, jak na przykład scrollujemy te ekrany, Instagram, przeglądamy, TikToka oglądamy, naświetlamy się, słuchamy, bodźców mamy dostarczanych bardzo dużo w nieodpowiedniej porze, tak? Bo to najczęściej jest wieczorem. Skutkuje tym, że potem z odbicia mogą być problemy ze snem. Bo to nie tylko ten niebieski ekran, ale także nasze nastawienie emocjonalne, nasze pobudzenie, to co się w nas uruchamia w trakcie ekspozycji też na takie bodźce. A z drugiej strony żyjemy w takim stylu, takim trybie, że no, nie możemy sobie tego odpuścić. Prawda?
No tak, no nie możemy, bo zazwyczaj mamy wtedy czas i możemy sobie nadrobić. Co jeszcze tak destrukcyjnie wpływa na sen? Jakość naszego snu.
Ja myślę sobie, że tutaj, tak jak właśnie pani powiedziała, to niebieskie światło, ponieważ ono jednak sprawia, że ta melatonina nam się nie wydziela, a ona jest potrzebna, żebyśmy poczuli senność i w ogóle mogli w ten sen zapaść. Natomiast to jest taki czynnik też dla mnie związany z higieną snu, taki podstawowy, czyli właśnie to, aby nie przeglądać telefonu przed snem, żeby się dobrze odżywiać, żeby zachować ten rytm taki okołodobowy. Natomiast myślę sobie też, że takim czynnikiem, który wpływa bardzo negatywnie na sen, są wszelkiego rodzaju napięcia natury emocjonalnej. Mówiąc tak najogólniej, stres. Które mogą się przejawiać w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. I no, ja pracuję z ludźmi i mam wrażenie, że bezsenność jest nieodłącznym elementem większości problemów emocjonalnych, z jakimi zgłaszają się do mnie ludzie. Natomiast pracując z tymi problemami, rozwiązując te konflikty wewnętrzne, integrując różne części siebie, ten sen się poprawia jako skutek uboczny. Nie? Jakby jest to po prostu skutek uboczny pracy z emocjami.
Funkcjonowanie. Tak. A co się w ogóle kryje pod tym stwierdzeniem problemy ze snem? Czy my śpimy za krótko? Czy tych faz mamy za mało? Czy śpimy niespokojnie? Czy zbyt często się wybudzamy? Co się kryje pod tym stwierdzeniem? Jakość snu jest niezadowalająca, bo my to czujemy.
To jest bardzo ogólne pojęcie, za którym kryją się tak naprawdę wiele przykładów tych zaburzeń snu. Bo może to być problem, żeby zasnąć. Tak, chcemy zasnąć, czujemy tą senność, ale tak naprawdę formalnie nie damy rady zasnąć.
Albo czasami zabijamy sobie w to poczucie senności.
Na przykład
czasami się sama nad tym przyłapałam, tak, że czuję senność. No nie, o tej porze nie mogę czuć senność. Więc ja tak się pobudzę, że ja po prostu przestanę czuć senność.
Można. Nawet kiedyś była taka metoda leczenia depresji mało efektywna, właśnie deprywacja snu. Przetrzymać pacjenta, żeby nie spał. Z odbicia czuł się bardzo dobrze, tylko efekt był bardzo krótkotrwały, co dało jakby informację zwrotną, że jednak nie tędy droga i ten sen jednak jest istotny także w leczeniu depresji. I w zależności od tego właśnie, co jest pierwotną przyczyną tej bezsenności, no to taką mamy formę, bo albo mogą być to właśnie te lęki, o których wspomniałam, które przejawiają się tym, że wieczorem, jak już głowa jest taka wolna od wszystkich codziennych obowiązków, pojawia się taki natłok myśli, zamartwianie się, zastanawianie się, co będzie dalej, co przyniesie przyszłość, co mnie czeka jutro, a czemu ja powiedziałam tak, a nie inaczej, i taki młyn w głowie
i godzinami.
Nie mogę zasnąć, dlatego, a na przykład osoby z depresją typowo w takim klasycznym przebiegu mają tą sytuację, że zasną, w miarę będą spały, ciągłość snu będzie do pewnego momentu, gdzieś tak standardowo 2-3 godziny wcześniej niż zazwyczaj wstawały, się wybudzają i nie mogą zasnąć. I to też jest jakby klinicznie istotne i my to bierzemy zawsze pod uwagę także w diagnostyce, bo to nam pomaga. Są też różne trudności i problemy z zaburzenia neurologiczne, które przejawiają się w nieprawidłowych zapisach EEG, które właśnie w trakcie snu te fazy są nieprawidłowe, jest zaburzenie proporcji tych snu, są nawet zaburzenia odżywiania, które są związane z nieprawidłową jakością snu, co widać w zapisach EEG wtedy. Więc naprawdę przyczyn jest dużo. Pojęcie jest bardzo ogólne, ale istotne jest dojście do źródła przyczyny tej bezsenności, bo w większości przypadków jednak jest ona wtórna, rzadko kiedy mamy do czynienia z pierwotną bezsennością, zawsze gdzieś kryje się coś poza tym, tak? Może być to stres, może być to właśnie trudniejszy jakiś okres czasu, mogą być to dolegliwości somatyczne, problemy właśnie z metaboliczne, z cukrzycą, hipoglikemią reaktywną, starczycą, czy właśnie przewlekłe choroby bólowe. Bardzo często one zaburzają jakość snu. Pacjenci wybudzają się, bo boli, więc to też trzeba kompleksowo obejść.
Hipoglikemia reaktywna, dlaczego takie osoby się wybudzają? Co im przeszkadza?
Organizm się uruchamia, poszukuje glukozy, żeby właśnie nie było dalej to utrzymane.
A czy każdy z nas potrzebuje takiej samej ilości snu? Bo znam osoby, które potrafią spać 10-12 godzin. Znam takie, które po 5-6 się budzą i mówią, że czują się doskonale. Więc jak to jest? Trzeba to wyczuć, wiedzieć, czy wypracować sobie, że nie mam czasu, to ja będę potrzebować 6 godzin.
Znaczy, nie jest tak, że każdy potrzebuje tej samej ilości. Przyjęło się, że taka standardowa, zdrowa dawka to jest od 7 do 8 godzin snu. Natomiast są osoby, które faktycznie potrzebują tego snu mniej, na przykład 6 godzin, a są osoby, które potrzebują więcej, na przykład do 9 i to cały czas będzie norma. Więc to jest indywidualne i tutaj warto obserwować, jak ja się czuję.
Jak to zrobić, żeby sobie wygospodarować 9 godzin na sen, zastanawiam się. Przy naszym trybie życia. To jest wyzwanie.
No to jest wyzwanie, tak.
Jeszcze zanim o tej higienie, to a dlaczego czasami nam się śnią koszmary? Czy my mamy jakiś wpływ na to? Człowiek wstaje po prostu po takiej nocy i jest przez cały dzień zestresowany, bo miał naprawdę koszmarne sny. I też przychodzi człowiek i mówi, słuchaj, śniły mi się takie koszmary, że nie mogę dzisiaj funkcjonować. Czy my na to mamy wpływ i skąd te koszmary się pojawiają w naszych snach?
No, koszmary senne to jest też taki ciekawy temat. Bo z reguły mam wrażenie, że kiedy osoby zaczynają interesować się snami, to najczęściej dlatego, że śnią koszmary. I koszmary charakteryzują się tym, że jest tam bardzo dużo lęku. I najczęściej koszmary śnią się u osób, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, które mają nieprzepracowane jakieś głębokie schematy, takie negatywne, związane na przykład właśnie z relacjami. Na przykład boją się, bardzo boją się na przykład, prosty przykład podam, bardzo boją się postawić granice swojej matce. I je to wręcz paraliżuje, tak? I na przykład jeżeli dzień wcześniej miała miejsce jakaś taka sytuacja, że, która wymagała postawienia tej granicy, ale osoba nie była w stanie tego zrobić i znowu wzięła na siebie nie swoje emocje, nie swoje obowiązki, nie swój ciężar, czuła bardzo dużo lęku, to potem nasz mózg będzie starał się to doświadczenie zintegrować. Będzie starał się je włączyć w nasz system i to się może odegrać właśnie pod postacią koszmaru sennego, gdzie będziemy starali poradzić sobie z tymi emocjami w nocy, we śnie. I jeżeli to się nie uda, bo tych emocji jest za dużo, to kolejnej nocy prawdopodobnie będziemy śnili ten sam koszmar. Wtedy najczęściej potrzebna jest już terapia. Jeżeli te koszmary się powtarzają, jeżeli jest ich dużo, to wskazuje na jakieś głębokie wzorce, które już wymagają głębszej pracy, bo są mocno też nieuświadomione często.
Boimy się też takich snów, kiedy nam się śni, że ktoś z naszej rodziny umarł, ale ktoś mówi, nie, to dobrze, aby krwi nie było. Mhm. A jak jest krew, to ktoś z bliskiej rodziny, a jak nie ma krwi, to ktoś z dalekiej. Czy panie to wierzą, czy to jest coś?
Znaczy, ja się spotkałam w swojej praktyce z czymś takim, że jeżeli śnimy o śmierci bliskich osób, to najczęściej taki sen może wyrażać nasz lęk związany z tym, że my tą osobę stracimy, bo bardzo nam na niej zależy.
Dzieci na przykład.
Na przykład, tak. Dokładnie. Więc jeżeli gdzieś mamy w sobie taką obawę, że możemy stracić tą osobę, to może się w takim śnie potem pokazać.
No to teraz to, co najważniejsze. Co zrobić, żeby się dobrze, regenerująco i tak efektywnie wysypiać? Co wpływa, to już mówimy, co destrukcyjnie wpływa na nasze spanie. Co zatem zrobić, żeby ta jakość snu była jak najlepsza? W miarę możliwości oczywiście. No bo nie każdy może też zapewnić sobie taką sytuację, że będzie zawsze kładł się i wstawał o tej samej porze, a wszyscy mówią, że to jest podstawa. No nie, tak życie nie wygląda. Jest wiele zawodów, gdzie nie ma takiej możliwości, więc co możemy zrobić, żeby jednak było trochę lepiej niż jest, bo jest źle?
To może tak z medycznego bardziej punktu widzenia powiem, że po prostu trzeba zadbać o całe swoje ciało, bo to jest kluczowe, ponieważ tak, jeśli będziemy prawidłowo się odżywiać, będziemy pilnować też jakości tych posiłków i ilości posiłków wieczorem, to także nam pomoże dobrze zasnąć, więc nie powinniśmy się na przykład objadać. Też ważne jest zachowanie tych proporcji, żeby na przykład ta największa kaloryczność posiłków nie przypadała na wieczór, no bo nasz organizm się uruchomi do tego, żeby to trawić, a nie spać.
Wtedy mam najwięcej
czasu. Bo mamy
czas,
tak? Więc rzeczywiście ten tryb taki nie służy. To jest prawda. Warto zadbać o taki relaks ciała. No nie chodzi o to, żeby po prostu katować się na siłowni, jak ktoś nie lubi, tylko po prostu wykonać taką aktywność fizyczną, która będzie dawać przyjemność, która będzie dawać satysfakcję, ale też, która nie będzie za bardzo nas aktywizować, bo też endorfiny się wydzielą i nie będziemy w stanie zasnąć.
Squid Game nie oglądamy. Kiedyś oglądałam, nie polecam. No, nie tak. Mogłam spać.
Tak, nie eksponować się właśnie na coś, co może w nas uruchamiać właśnie nasze lęki, niepokoje, które dalej nas tam będą w nocy uruchamiać i mogą się właśnie przejawiać na przykład tymi koszmarami. Musimy zadbać o to i wszystkie zalecenia mówią, żeby jednak trzymać stałych tych pór pójścia spać, co jest wiadomo z racji na różne zawody najczęściej niemożliwe, ale tak mówią wytyczne, żeby jednak ta pora była stała i kłaść się do łóżka tylko wtedy, kiedy rzeczywiście my tą senność czujemy i łóżko ma służyć do spania, tak, a nie do na przykład oglądania filmu, czytania książki.
Albo scrollowania.
Dokładnie, tak.
Czytania książki też nie?
No nie, zaleca się właśnie, żeby ma służyć do spania, a nie do innych aktywności, które mogą właśnie rozpraszać nas, jeśli chodzi o to, żeby ten sen został wypromowany, tak jak to się mówi. Więc o to dbamy, o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, o odpowiednie zacienienie, wygłuszenie. Jeśli nam to pomaga, tak, to można się wesprzeć opaskami, słuchawkami. No tak mówią pomaga? Zalecenia, tak. A życie życiem.
Pani psycholog, jedno zdanie.
No ja myślę, że to już wszystko zostało powiedziane na temat higieny snu, co możemy zrobić, żeby ten sen był dobry. Tak, mam poczucie, że tutaj temat został wyczerpany.
Warto wziąć sobie to do serca, wszystko naprawdę, bo sen to podstawa, o czym przekonywały dziś nasze ekspertki, dr Agnieszka Kułak-Bejda, psychiatra z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
I psycholog, psychoterapeuta Ewelina Gawenda.
Dziękuję bardzo.
Wrócimy do tego tematu, obiecuję, bo jest jeszcze tyle pytań. Przed nami weekend, proszę się dobrze wyspać, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia.